dopiero teraz w sposób taki bardzo jaskrawy widzę, co jest dobre, co złe. Ja to po prostu czuję. Dawniej to było bardzo zamazane. Podejrzewam, że przez cały szereg różnych zranień z przeszłości. Ja dużo w życiu doświadczyłam. Mogłabym nawet powiedzieć, że kurczę, mając, nie wiem, teraz mam 30 lat. Mając 20 nawet i lat, ja byłam człowiekiem, który czuł się jak 90-latka. Z takim bagażem doświadczeń, bardzo trudnych. Może to być dla przeciętnego Kowalskiego jakieś takie paradoksalne, ale to są moje odczucia, nie? Czego mi nikt nie zabierze. Każdy ma inne. Czym byłam starsza, tym się jeszcze bardziej czułam jak w takim ucisku. Taka po prostu powiązana jakimiś pętami nie wiadomo czego i zawsze czegoś brakowało. Zawsze wszystko było na takiej totalnej adrenalinie. Totalny odjazd. Pochodzę z bardzo, można powiedzieć, dobrej rodziny katolickiej. Chociaż no, wiara. Dwa różne bieguny. Z bardzo takiej patriotycznej, z tradycjami. Ale też z surową ręką. Każdy u mnie w rodzinie ma swój charakter. Mama góralka. Tata z korzeniami ukraińskimi. No, miks jest niesamowity. Górale są, wiesz, bardzo uparci. Także jestem taką mieszanką wybuchową. Po prostu zawsze gdzieś ten bunt mi towarzyszył na wszelkich płaszczyznach mojego życia. Jak to się często zdarza, że dzieci zmuszone są niejako realizować ambicje rodziców. W moim przypadku myślę, że właśnie tak było, bo ja jako mała dziewczynka zawsze byłam taką księżniczką, córeczką tatusia. Mama zawsze gdzieś tam szła w kąt. Gdzieś tam zaczęłam się na pewnym etapie buntować, bo rodzice widzieli mnie jako panią doktor w przyszłości albo osobę z, nie wiem, z wykształceniem prawniczym, tudzież muzycznym. Tata bardzo kładł nacisk na przedmioty ścisłe, jak miałam, nie wiem, ciężko powiedzieć, 3-4 latka, to już płynnie biegałam z tabliczką mnożenia. Tata mi w ogóle jakieś opowieści dziwnej treści prezentował o astronomii. Ale gdzieś tam na kolejnych etapach mojego rozwoju mama przy mojej parafii zapisała mnie na jakieś tańce, nie wiem co to było. Gdzieś tam uczyłam się jakichś pierwszych kroków. 10 lat tańczyłam w balecie. Tańczyłabym dalej, ale rodzice mieli kolejne ambicje. Więc zapisali mnie do szkoły muzycznej. Przy okazji miałam zwykłą szkołę, więc właściwie nie miałam dzieciństwa, bo musiałam ciągnąć 3 jednocześnie. Moje życie wyglądało mniej więcej tak, że mieszkając na tej samej ulicy, gdzie szkoła, zawsze jako ostatnia przychodziłam na lekcję, po prostu się spóźniałam, bo ciągle byłam niewyspana. Zwalniałam się z ostatnich godzin lekcyjnych po to, żeby zdążyć do szkoły muzycznej. Później ze szkoły muzycznej prosto jechałam do szkoły baletowej i tam do 22, czasem do 23 siedziałam i tak było dzień w dzień. W szkole muzycznej grałam na skrzypcach, to był mój główny instrument. Przez to, że grałam na tych skrzypcach, robi mi się słuch absolutny. Ja w ogóle nienawidziałam grać na skrzypcach, przyznam szczerze, to chyba najtrudniejszy instrument. Ale to właśnie była ta wcześniej wspomniana ambicja rodziców. Byłam niesamowicie zbuntowana przez to, że muszę grać na skrzypcach. Ja tego po prostu w pewnym momencie nienawidziłam, więc szukałam sobie jakiegoś zastępstwa. Uciekałam do różnych, coraz to nowszych środowisk. Oglądając nocami teledyski, natrafiłam na coś, co odbiło się bardzo szerokim echem w późniejszym moim dorastaniu, mianowicie na zespół The Prodigy. Bardzo zafascynowałam się tym zespołem, bo było to dla mnie coś innego, coś alternatywnego. Ja nigdy nie lubiłam kiczu. Przyglądając się moim koleżankom, które gdzieś tam kredeczkami malowały księżniczki, ja wolałam sobie ołówkiem czy długopisem narysować, nie wiem, jakieś Lamborghini albo czołg. To, co widziałam w jednym teledysku, ja już był jeden z członków zespołu, który grał na dekach, na gramofonach z płyt winylowych. Ja nie wiedziałam, co on robi, ale wiedziałam, że ja chcę to samo. Bardzo mi się podobało, że on porywa tłum, że robi coś z niczego. Ja byłam zawsze takim poszukiwaczem i zapragnęłam właśnie być DJ-ką. Zaczęłam tego słuchać, zaczęłam sobie sama w domu coś tworzyć. Zapragnęłam właśnie być taka jak oni wszyscy, czyli ci buntownicy, którzy się sprzeciwiają jakiemuś systemowi, jakimś... Ja się wtedy sprzeciwiałam rodzicom, o. No i wciąż grałam na tych skrzypcach, których nienawidziałam, w związku z tym to była taka moja alternatywa, ale moja słodka tajemnica, o której nikt wtedy nie wiedział. Zaczęłam słuchać audycji radiowych, które wprowadzały ludzi właśnie w tę tematykę podziemnej muzyki elektronicznej. Od samego początku słuchałam audycji w Radio Łódź, Nocny Trans, i ogłosili jakiś konkurs, który ja wygrałam, jakąś główną nagrodę, a na pewno temat był właśnie o The Prodigy. Poza anteną wymieniliśmy się kontaktami, ja miałam wtedy chyba 15 lat. Parę dni później już byłam u tego DJ-a w domu. On udostępnił mi deki, w ogóle przez rozmowę telefoniczną stwierdził, że ja mam bardzo duży potencjał, że w ogóle mam wiedzę, o. I że chciałby sprawdzić, czy ja dam sobie radę na dekach. Perspektywicznie myślał, że może sam się też na tym trochę wypromuje, bo dziewczyna w takich DJ-skich strukturach jeszcze, która ma 15 lat, no to raczej to było takie niecodzienne. Regularnie do niego jeździłam ćwiczyć. Właściwie pierwsza moja impreza, na której zagrałam w legendarnym już klubie. Ja w ogóle staram się unikać niektórych nazw, po prostu już nie żyję tym życiem, bo to dla mnie... To nie są dobre klimaty, o czym powiem później. To w ogóle był element mojej po prostu ucieczki, tylko ja o tym nie wiedziałam. Ja dopiero teraz jestem tego po latach świadoma. Moja ta kariera, tak to nazwijmy, DJ-ska, ona postępowała. Zaczęłam jeździć po klubach całej Polski. To jest po prostu niebezpieczne środowisko. Umówmy się, na takich imprezach nie ma... To jest takie sztuczne napędzanie. Ludzie jakoś bez tych używek, bez alkoholu nie potrafią wejść w ten taki klimat radości, nie potrafią cieszyć się sobą, nie mają czasu dla siebie i w ogóle. Jakimś cudem, to Boża opatrzność, mój anioł stróż też, zostałam uchroniona przed ciężkimi narkotykami. W środowisku było tego wszędzie mnóstwo. Ludzie, którzy mnie otaczali, wszyscy myśleli, że ja ćpam. Jak jest zniewolony czymś, czyli regularnie, dzień w dzień przychodzi na imprezę, regularnie ćpa, no to nie jest to dobre, bo on traci kontakt z rzeczywistością, nie jest on. Ja staram się trzymać fason, bo musiałam zawsze przyjść do domu, ja byłam bardzo młoda, więc moja mama była na takie sprawy bardzo wyczulona, zresztą nie dałoby się tego ukryć po prostu. Śmierdziałoby, jakbym była pod wpływem alkoholu. Cóż, jest to dla mnie niechlubna przeszłość mimo wszystko, ponieważ środowisko, w którym się obracałam, no raczej nie prowadziło mnie ku wzlotom, bardziej powiedziałabym, że ku upadkom. Pomimo wszystko jednak to był taki czas, w którym ja brnęłam w dużo różnych zagrożeń. Mimo wszystko gdzieś ten taki płomyk normalności nie wygasł. Opatrzność mnie tutaj trzymała, żebym już totalnie nie upadła. Jak już piłam, to grubo albo wcale. Za każdym razem jak piłam, dziwne rzeczy się działy. Ktoś mi dawał jakąś zatrutą wódkę i lądowałam na przykład pod klubem cała zażygana. Wróciłam do domu po 3 dniach. Cucił mnie ten DJ u siebie w domu, żebym doszła do siebie, byłam tak struta. Takie upadki powodowały, że no, Pan Bóg tutaj dobro wyciągał z tego, ja później miałam długo wstręt do alkoholu. Tak samo jeśli chodzi o narkotyki. Całe moje środowisko ówczesne paliło marihuanę. Ja widziałam, co się z nimi dzieje. Ja widziałam, jak czasem... No mówiłam do nich, a oni prosto jak rośliny, no nie bardzo do nich docierało. Niektórzy byli tak przepaleni, że mówili jak żółwie, kontaktowali jak żółwie i śmiali się jak głupi do sera. To jest takie, no widzisz, ja potrafię się bawić doskonale bez alkoholu, bez narkotyków. Wtedy może niekoniecznie, aczkolwiek nieraz częstowały mnie osoby, po których najmniej bym się spodziewała, że mają jakiś dostęp do narkotyków. Zmierzam do tego, że to środowisko tak za wszelką cenę próbowało sprowadzić mnie na dno. Ja tutaj doszukuję się oczywiście kwestii duchowych, bo tak jak ja to widzę i po prostu tak jak jest, za wszelkie zło odpowiadają ciemne moce, tak to nazwijmy. Za dobro Pan Bóg, jeden jedyny. Po prostu to zło mnie próbowało pochłonąć ku mojemu potępieniu, bo tak naprawdę o to w życiu chodzi. Czym bardziej jakoś buntowałam się na... To wszystko, co miało ładne opakowanie, było zgniłe od środka. Tym bardziej dziwne rzeczy się działy, mianowicie ktoś mnie o coś posądził, ktoś mnie wplątał w jakieś brudne sprawy, ktoś mi powiedział, że, znaczy ktoś puścił jakąś tam farbę, że, no nie wiem, że na przykład coś tam ukradłam, jakieś płyty, swoje własne, nie? No to nie mogę ukraść swoich własnych. Mnie okradziono nieraz. Dużo sztucznych przyjaźni. Koniec końców okazywało się, że kiedy najbardziej potrzebowałam tych ludzi, ich nie było. Zawsze tak naprawdę zostawałam sama. Moja przygoda z DJ-owaniem skończyła się właściwie nagle, chociaż będąc w jednym z kolektywów DJ-skich, ówczesny taki mój mentor zmienił nazwę tego crew DJ-skiego na nazwę poświęconą szatanowi, po prostu. Dużo osób nie wierzy, że istnieje zło, dużo osób nie wierzy, że jest szatan. Po prostu o tym się nie mówi, bo ludzie się boją, bo współczesny świat żyje sobie w takiej błogiej nieświadomości, w tej sielance, takiego podążania za jakimś pustym czymś, czego tak naprawdę po tym życiu ziemskim dalej ze sobą nie wezmą. Taka marność i pogoń za wiatrem. Teraz była taka sytuacja, to już było parę lat później, w liceum. Miałam taką koleżankę, która na lekcji mówi, chodź sobie, wyjdziemy do kibla, tam sobie zapalimy. Spoko, wyszłyśmy. Po prostu myślałam, że się zapowietrzę i tak się zaciągnęłam. Okazało się, że akurat ta marihuana była z domieszką jakiejś chemii. Miałam potem takie jazdy, że ja wróciłam do klasy, siedząc w ostatniej ławce, doznałam takiego stanu jakby nadprzyrodzonego. Ja w ogóle zawsze byłam taką osobą, gdzie wszędzie mnie było pełno. Taka czołówka klasowa. Jak sobie wtedy siedziałam pod wpływem tej chemii, będąc tak daleko od Pana Boga, coś dziwnego się wydarzyło. Mianowicie z jednym uchem słyszałam, żeby wyjść na ulicę i popełnić samobójstwo, żeby wejść pod samochód, a szkoła mieściła się, to liceum, przy najbardziej ruchliwej ulicy w moim mieście. I odczuwałam ogromne pragnienie, ale też lęk. Drugim uchem słyszałam ogromną walkę za mnie. Jakbym po prostu była na linii frontu i taka duchowa walka rozgrywała się między dobrem a złem, o moją duszę. Ja widziałam te dziewczyny, które siedziały przede mną, całą klasę. Tak wielkie miałam wyrzuty sumienia, jak śmiałam się z tych dziewczyn. Tak ogromną łaskę miłości. Ja nie umiem opisać. W ogóle chyba pierwszy raz w życiu wtedy odczułam coś takiego wielkiego jak miłość do drugiego człowieka. Ogromną chęć pojednania się z nimi, ale też ogromną miłość w ogóle do ludzi. Coś się w moim sercu odblokowało, czego nie było nigdy wcześniej. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Cały czas na przemian słyszałam modlitwę Zdrowaś Maryjo. Naprzemiennie Pod Twoją obronę. To są takie modlitwy. I jak tonący brzytwy wiedziałam, że ja muszę trzymać się tej modlitwy, bo wiszę na krawędzi. Jeśli tego nie zrobię, a była to moja wolna wola, to jest bardzo ważne, że tutaj była walka między dobrem a złem, a moją duszę, tak ja to oczywiście interpretuję, ale było to bardzo jaskrawe. Efektem tych moich przemyśleń była pierwsza taka głośna odezwa do Pana Boga i pierwsze moje przyrzeczenie, a raczej przysięga. Zupełnie świadomie, z głębi serca ja powiedziałam, Panie Boże, ja Ci przysięgam, nigdy w życiu nie sięgnę po żadne narkotyki. Jeśli chodzi o moją przemianę, to tak naprawdę Pan Bóg mnie tutaj całe moje życie prowadził. Ja przez ładnych parę lat jeździłam na mecze. Zaliczałam nawet komplety wyjazdowe za ukochaną drużyną. Latałam z ludźmi, którzy należeli do różnych ekip. Natomiast latałam na tak zwane awantury. Sama nie bardzo do końca świadoma, co wdepnęłam i po co. Źródła chociażby wdepnięcia w to środowisko można by doszukiwać się właśnie w tym moim wczesnym dzieciństwie, ponieważ moi rodzice byli nieco inni, niżeli są teraz. Po prostu byli tak bardzo zapracowani, że gdzieś tam rozmijaliśmy się. Nie było łatwo przed laty, także ja sobie między innymi takie zastępstwo znalazłam już trochę na późniejszym etapie, aczkolwiek też bardzo wczesnym, właśnie w tym środowisku kibicowskim. Chciałeś nie dostać w zęby, no to musiałeś się opowiedzieć, po której stronie stoisz. To raczej dziewczyny no źle są kojarzone, jako bardziej takie panienki do towarzystwa. Ja się wielu złych rzeczy napatrzyłam, ja wiem, że może będę mieć na pieńku z wieloma osobami, tego nie wiem, ale nie do końca o to dbam, jakby sorry, Pan Bóg jest nad tym, nie? Bardzo dużo też jest hipokryzji wśród kibiców. No mówi się, że no jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, braci się nie traci, takie tam że hasła głoszone. Przychodzi co do czego, prywatne perypetie życiowe i nagle ludzie się rozpływają we mgle. To nie ludzie są źli, tylko ich czyny i ja się za nich modlę, ja im w ogóle życzę jak najlepiej. W ogóle odcięłam się od tego środowiska. Pamiętam, jak były takie próby, żeby zarejestrować kibiców tej mojej drużyny, żeby to przybrało formę wyznania. No, to już po prostu za daleko zabrnęło. Serce mam jedno i ja na fali takich przeróżnych, grubych doświadczeń tak mocno się życiem zmęczyłam, tak bardzo widziałam obudę, że stwierdziłam, kurczę, ja nie chcę tutaj podążać, bo to jest po prostu równia pochyła do niczego. To był czas, gdzie trochę występowałam w telewizji, trochę w radio. I ten właśnie czas takiego mojego zmęczenia i przystanięcia na moment, to ten czas był zamknięciem rozdziału pod hasłem celebrytka, ponieważ ja, ale występowałam w jakichś tam i reality show i bardzo znanych, no występowałam między innymi w Big Brotherze, naprawdę nie lubię o tym mówić, ale bo to głupi rozdział w moim życiu, mimo właśnie tych środowisk, w które często wpadamy, to naprawdę można z nich dużo dobra wyciągnąć. Wtedy też prowadziłam taki talk show w jednej ze stacji znanych. Zapraszałam różne osobistości ze świata muzyki, sportu, tych znanych, mniej znanych. Wymienialiśmy się numerami po nagraniach. No i lądowaliśmy na różnych bankietach czy innych dziwnych imprezach. Zobaczyłam, jak bardzo ludzie są pochłonięci właśnie tym byciem na świeczniku, tylko i wyłącznie dla poklasku. Jak bardzo ci ludzie pragną być kochani. Często, gęsto chwilowo budzimy się trzeźwi, nie wiadomo co dalej, z jakimś takim moralnym kacem. Najczęściej wtedy w człowieku, który inaczej się prowadzi, w jego słowach widzimy, słyszymy wyrzuty sumienia nasze. Na mnie też wiele osób napotykało w moim życiu, które nie prowadziły się tak jak ja. I to, co do mnie mówiły, uwierało mnie, bo pokazywały mi, że można inaczej, że one są bardzo spokojne, poukładane. Ja po prostu unikałam takich ludzi jak ognia, oni mnie parzyli. Teraz potrafię stanąć wprawdzie i też często, gęsto Pan Bóg się mną jako narzędziem posługuje i po reakcjach ludzi widzę, że i ja bywam czasem wyrzutem sumienia. Żal mi tych ludzi, o może tak, ale ja się za nich modlę i Pan Bóg ich prowadzi, bo to, wiesz, nie ma przypadków, naprawdę. Wyciszyłam się, przeprowadziłam na wioskę. Tam zamknęłam się w czterech ścianach. Mnie się wydawało, że to ja najlepiej wiem, co dla mnie jest najlepsze. Kolejnym takim etapem po porzuceniu mediów, bycia taką celebrytką, było środowisko gier logicznych. Zaczęłam mieć taką chęć przeliczania wszystkiego na korzyści. Trafiłam do środowiska pokerzystów. Jako malutka dziewczynka byłam takim oczkiem w głowie taty. I on pokładał ogromne nadzieje we mnie. To on mnie szkolił, jeśli chodzi o matmę, czy jakieś przedmioty ścisłe na samym początku. Ja zawsze chciałam mu zaimponować. To mi zostało głęboko w sercu, ponieważ na takim późniejszym etapie życia ja nie miałam z moim tatą kontaktu przez praktycznie 10 lat, co było dla mnie chyba największym moim życiowym dramatem. Kiedy najbardziej taty potrzebowałam, jego nie było. No cud się stał, to też związane akurat z Panem Bogiem, że pogodziliśmy się i teraz jesteśmy jak najlepsi kumple, przyjaciele, ale oczywiście wciąż pamiętając, że to jest mój tata, także no szacunek jako do ojca. Nie mając w tamtym okresie czasu relacji z tatą, szukałam właśnie zamienników na tę potrzebę miłości takiej ojcowskiej. Nie miałam takiej żelaznej ręki nade mną, która uchroniłaby mnie od wpadnięcia właśnie w te złe środowiska. Marzyłam o tym, żeby z nim odnowić kontakt i myślałam sobie perspektywicznie, co będzie, jak już będziemy gadać. Chciałabym mu zaimponować najbardziej, jak tylko mogę, więc stąd pokazanie, że jestem osobą niezależną, że sobie poradziłam w życiu. Żeby móc osiągać dobre wyniki w pokerze, trzeba poświęcić na to całe swoje życie, trzeba poświęcić rodzinę. Bardzo ciężko jest pogodzić jedno z drugim. Poświęcałam relacje, bardzo dużo wartościowych znajomości zniszczyłam przez to. Jeden człowiek, zresztą ze wspólnoty, do której należy, otworzył mi oczy, bo poker sam w sobie zły nie jest. To tak jak, kurczę, nóż może służyć do morderstwa, może na im wspaniale pokroić pomidora na przykład. Powiedział tak, my nigdy nie wiemy, na kogo my trafiamy, kto jest po tej drugiej stronie. My nie wiemy, jakim powietrzem kto oddycha, po jakich kamieniach stąpa, więc być może taka osoba, która jest naszym oponentem, boryka się z jakimiś trudnościami, być może to jest po prostu jej nauk. Być może zainwestowała swoje ostatnie pieniądze, bo nieumiejętnie podchodziła bardzo gamblersko, czysto hazardowo do pokera. I tak sobie pomyślałam, że nie, będę od tego silniejsza. Postanawiam z tym skończyć. To była właśnie taka ofiara moja dla Pana Boga. Na pewno jestem nowonarodzona. Wiem, co ci powiem. Byłam nieszczęśliwa, a jestem szczęśliwa. O, jestem od ładnych paru miesięcy szczęśliwą osobą. W 100% mogę tak powiedzieć. Dalej borykam się z tymi samymi troskami dnia codziennego. Tyle, że ja inaczej postrzegam ciężary. Uważam, że cierpienie jest naszym największym błogosławieństwem, bo nie dostajemy w sumie krzyża, który byłby cięższy od tego, który jesteśmy w stanie udźwignąć, ale po prostu teraz widzę, że cierpienie może być i jest takim słodkim brzemieniem. Różne klapki spadły mi z oczu i pewna taka tajemnica, którą będę do końca moich dni jeszcze bardziej zgłębiać, bo to jest nieskończone, ponieważ ona mi została... No, rąbek tej tajemnicy został mi uchylony, to ja już wiem, po co żyję. Teraz patrzę przez pryzmat zbawienia, a nie tego doczesnego życia, to ja wiem, że tylko naśladując Chrystusa możemy osiągnąć to zbawienie. Pan Bóg pragnie naszego szczęścia też tu na ziemi. Jednak mamy godnie nosić ten nasz krzyż, bo my tak bardzo narzekamy, że brak nam pieniędzy, za ciepło, za duży mróz. No, sama tak nieraz narzekałam, łapię się na tym często, gęsto, że budzę się i marudzę, że się nie wyspałam, że zupa za słona, że za słodkie ciasto, że ktoś mnie nęka telefonami i tak dalej. Zawsze jest ktoś, kto ma gorzej, kto bardziej cierpi. Także paradoksalnie ja każdego dnia dziękuję za te wszystkie cierpienia, które mam, bo wiem, że one mi brukują, że tak powiem, tę drogę do zbawienia. Oczywiście no dalej grzeszę, bo za słaba jestem, ale mam tę świadomość, że mogę po prostu być święta, tak jak każdy z nas może być. Co najważniejsze, widzę dla siebie nadzieję, bo właśnie to życie przed, tak to nazwijmy, czyli to nieszczęśliwe życie, nie dawało mi nadziei. Natomiast teraz widzę nadzieję. Mając tę nadzieję, ja mam po co żyć. Uwierz mi, kurczę, to nie są takie błahe słowa. Naprawdę Pan Bóg jest cały czas przy nas, czyli w tym momencie nawet jak rozmawiamy, siedzi przy mnie, siedzi przy każdym człowieku. Dobra, jest tam wszystko? Może?
Nie wiem właśnie, co się z nim dzieje. Bo...
A ja się dzisiaj z nim umówiłam tutaj, miałam z nim porozmawiać.
Nie, w ogóle go na ogrzewalni na pewno daje.
Nie było go na ogrzewalni? No ja z nim wczoraj rozmawiałam, tak się trochę niedobrze czuł, ale...
No właśnie też mnie to właśnie martwi, czy żaden pogotowie go nie zabrało. Czy tak by na ogrzewalni przyjechał.
Znowu pogotowie go mam.
No nie wiem, no tak przypuszczam.
Wczoraj miał odpiętą kurtkę i jak się go pytałam, czemu...
No bo ma suwak rozwalony, ja już mu mówiłem, żeby poszedł i kurtkę sobie wymienił. No przecież u nas kurtki są.
No nic, dobra, będę go łapać jakby co, a to w takim razie dla pana.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Słuchaj, pan Krzysztof ma 50 kilka lat, już dokładnie nie pamiętam, chyba 52 lata. Pan Krzysztof.
Proszę o tramwaj, co?
Jasne.
O, takie jak... To co, jedziemy teraz gdzieś w ciepłe miejsce i dokończymy naszą opowieść, tak?
Jasne. No właśnie, dostałam SMS-a od bezdomnego. Bardzo miłego zresztą SMS-a. Dobry wieczór, jadę w końcu odpocząć. Cieszę się, że mamy kontakt. Miło mieć kogoś przychylnego. Dzięki za wszystko. Miłego wieczoru. Tomek jest chyba misterem wśród bezdomnych. Po prostu ja w życiu nie widziałam tak przystojnego bezdomnego. Poznałam go ostatnio na Sylwestrze z Ubogimi w Krakowie. On jest z Krakowa. Tomek zasila taką grupę, oni się nazywają Rodzinka.pl. Taka banda przyjaciół, ich jest tam chyba 11 czy 12 osób, między innymi tam jest małżeństwo. Tam jest taki gość, który Pismo Święte zna niemal na pamięć. Jest tam na przykład pani Maria. Pani Maria kiedyś była pielęgniarką przez wiele, wiele lat. Wyjechała na kontrakt do Włoch. Jak wróciła, to nie było już dla niej miejsca w szpitalu, gdzie no, po prostu wzięła sobie jakiś tam, nie wiem, coś, urlop, już nie wnikam. A pani Maria w tym czasie zachorowała na nowotwór. No i taka sytuacja, bardzo przykra sytuacja. Nie ograniczam się tylko i wyłącznie do osób bezdomnych, ja bardzo dużo mówię o bezdomnych, a to z tego względu, że pewnie gdzieś tam ich się najwięcej przewija w moim życiu. Najbardziej to mi chyba szkoda starszych ludzi, samotnych. Też odwiedzam takie starsze osoby niejednokrotnie. Jest taka chyba najbliższa memu sercu pani Ania. Pani Ania ma, ja wiem, już pod 90 podchodzi. Jest przekochaną osobą, która jest w ogóle taką chyba najmniejszą babcią świata. Ja mówię na nią mikrobabcia. Ja w ogóle traktuję ją jak swoją babcię. Czasem to właśnie ona w chwilach moich takich największych trudności okazywała mi wsparcie. Właśnie ten człowiek, samotna kobieta. Po prostu chłonie jak gąbka moje historie, zawsze powie coś mądrego, zawsze mnie ugości. Modlimy się nawet razem. To jest fajne, pani Ania ma u siebie w takiej starej, bardzo starej kamienicy na ostatnim piętrze kapliczkę. Właściwie cały pokój poświęcony jest dewocjonaliom. Znaczy, źle powiedziałam, Panu Bogu jest poświęcony, ale jest po prostu bardzo dużo takich figurek poświęconych. Mnóstwo kwiatów. Pani Ania dba, żeby cały czas były żywe kwiaty i do niej po prostu tabuny ludzi przychodzą, bo wiedzą, że ta kobieta wysłucha, że jest niesamowicie życzliwa. Ona ma niewiele. Tak naprawdę ma najwięcej, bo ma po prostu serce, które bardzo kocha drugiego człowieka. Ale tak materialnie ma niewiele. Sylwester z Ubogimi to taka inicjatywa, która na fali Światowych Dni Młodzieży powstała już jakiś czas temu. Teraz była kolejna edycja, wcześniej były edycje w Katowicach, teraz była pierwsza edycja w Krakowie. Mnie zaprosił na tego Sylwestra mój przyjaciel ze wspólnoty, do której należę. Impreza przednia do białego rana. Nazwa Sylwestra, Sylwester z Ubogimi, a nie dla ubogich, bo ideą było, żeby zatrzeć te różnice, żeby oni czuli się godnie, żeby jakby na pierwszy rzut oka nie dostrzec tego, kto jest kim, kto jest po której stronie. Ja byłam jedną z osób do pomocy, że tak powiem, taka wolontariuszka, nie wiem jak mnie nazwać. No i tam każdy, jak mógł, tak pomagał. Jedna wielka rodzina, w ogóle niesamowite, bo na samo wejście po prostu czuło się tak sielską atmosferę. Ja nie umiem do tej pory opisać, co to się tam wydarzyło, że to było tak niezwykłe, za czym się po prostu w każdej minucie tęskni i człowiek już myśli o Sylwestrze za rok, który no niewątpliwie nastąpi. Ktoś przyniósł 800 pierogów ulepionych, tak. Nie przyszli wszyscy zaproszeni, no bo oni mają różne sytuacje. Często, gęsto są to osoby niepełnosprawne, bezdomne, więc ciężko im było dotrzeć. Jakoś tak mniej więcej przed północą pewna osoba wpadła na to, żeby na kilka samochodów się zorganizować i wyjechać w Kraków po jakichś noclegowniach, po dworcach. No i tak też właśnie się stało. Za pół godziny już przyjechały pierwsze ekipy. To, jak godnie byli ci ludzie traktowani, co im się należy, myślę, że zasiał w nich takie ziarnko nadziei na lepsze jutro. Oni tak niemo krzyczą o pomoc, o uwagę.
A propos fundacji jeszcze.
No to nie jest stricte moja fundacja, absolutnie. Jest to fundacja pomysłu pewnego księdza Andrzeja Partiki. Jest to kapłan Palotyn. Gdzieś tam w jego sercu odezwała się taka potrzeba, taka właśnie chęć pomagania tym głównie społecznie wykluczonym, zarejestrował fundację, która nazywa się Ufam Tobie. Ufam Tobie no, kojarzy się z obrazem Jezu Ufam Tobie, słynący łaskami, cudami, ponieważ to jest fundacja, która dopiero rok czasu funkcjonuje, to no wiadomo, wszystko jest w formie rozwoju, zatem i strona internetowa wymaga pewnej modernizacji. Ponieważ to jest Boże dzieło, to ja głęboko wierzę, że ono jest po prostu z góry prowadzone. Tutaj myślę, że będzie się rozrastało, jeśli taka wola Boża. Ja sobie życzę tylko jednego zbawienia. Ja niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję. Ja w ogóle chciałabym, żeby każdy człowiek kochał drugiego człowieka i to może nie tyle tyczy się mnie samej, ale na pewno oddziaływałoby mocno na moją osobę, bo no, gdzie jest miłość, która tak naprawdę jest najważniejsza, to jest wszystko, to jest pełnia.